Dziwnie wnet.
I już jesteśmy na antenie w studio dwóch gości. Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność, oraz Miłosz Lodowski, publicysta niezależny i grafik. Również dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie doktorze.
W takim nietypowym gronie się spotykamy. Zaczniemy chyba od Brexitu. To będzie ten temat na początek dla pana prezesa Janusza Korwin-Mikke. Co to oznacza w naszej geopolityce? Co to oznacza dla Europy, dla Polski, dla świata?
Tak, no, rozpaczliwie idą w górę wskaźniki gospodarcze Wielkiej Brytanii. Ilość bezrobotnych spadła w zimie o 141 tysięcy. Pensje wzrosły o 3,3%. Ludzie mają nadzieję na twardy Brexit i że rząd się nie ugnie i nie zawrze z Unią żadnego porozumienia. I wtedy gospodarka będzie kwitła. Także to jest. Natomiast dla Polski jest to bardzo niedobre, bo Wielka Brytania do spółki z Polską torpedowała co bardziej głupie pomysły Unii Europejskiej. Teraz zostaliśmy sami i ci spiskowcy, którzy przerobili ten EWG na Unię Europejską i chcą przerobić na Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, w tej chwili nie już całkiem, oni celowo robili Brexit po to, żeby Wielka Brytania wyszła i żeby można było zrobić ten decydujący krok. No i teraz niestety oni go chcą zrobić i nie bardzo kto ma to powstrzymać.
Na pewno tego nie powstrzyma Polska, bo już nasz rząd zapowiedział, że stoi z boku i czeka na decyzję Londynu, co powie.
A nie, to nie mówię o Brexicie, mówię o nie powstrzymać o przebudowie Unii na państwo z armią. Najważniejsze, czy istnieje armia unijna. Póki nie ma armii unijnej, to mogą tam sobie ogłaszać, co chcą i mogą sobie groźnie kiwać palcem w bucie. Natomiast chwilą, kiedy powstanie armia unijna, oczywiście powstanie nowy Związek Sowiecki i koniec europejski.
Miłosz?
No, a propos tej armii, to ja zacznę od tego, że może armii europejskiej jeszcze nie ma, ale są już wspólne służby policyjno-żandarmeryjne, które zresztą widzieliśmy na ulicach Paryża.
Tak jest.
W związku z tym one potrafią nam tą wizję przyszłości zasymulować już teraz, bo widzimy, jak to wygląda demonstrowanie po unijnemu. Natomiast jeśli chodzi o Brexit, a sprawę polską, no to tutaj sytuacja jest troszkę bardziej złożona. To znaczy, z jednej strony ona jest złożona i problematyczna dla samych Brytyjczyków, dla których może to się problemami wewnętrznymi zakończyć, i to bardzo poważnymi, dlatego że jest rozdźwięk w tej sprawie pomiędzy Szkocją i Wielką Brytanią, właściwie Anglią, tak? I to może się skończyć właśnie rozpadem Zjednoczonego Królestwa. Jest problem wciąż duży z Irlandią Północną i z traktatem, który tam funkcjonował. Także ten Brexit, no to spowodował kilka problemów różnej materii. To znaczy, z jednej strony zafundował możliwość zniszczenia potencjalnego kolejnego lotniskowca amerykańskiego w Europie. To jest pierwsza sprawa. Dla nas to jest, tak jak pan prezes przed chwilą powiedział, no na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony to jest coś bardzo negatywnego póki co w tym krótkofalowym kontekście. Długofalowym zresztą też, bo nie mamy partnera do budowy bardziej liberalnego społeczeństwa, czy bardziej wolnego gospodarczo i otwartego gospodarczo. Zwłaszcza, że Brytyjczycy w tej materii są bardzo często bardzo racjonalni i jest na kim się wzorować. Natomiast w tej krótkiej perspektywie mamy taką sytuację, że oto teraz jest szansa, że my staniemy się lotniskowcem amerykańskim geopolitycznym w tej części Europy. No i w związku z tym, no, jakbyśmy mieli, tak mówiąc odważnie, większe jaja, to może byśmy byli w stanie z tego dużo więcej wyciągnąć, niż wyciągamy negocjacyjnie z Amerykanami.
No właśnie, pytanie, czy warto jest być lotniskowcem numer jeden? Pytanie do pana prezesa partii Wolność, Janusz Korwin-Mikke. Bo na świecie robi się gorąco.
No, zależy na jakich warunkach. Chciałem przypomnieć, że w 50-lecie powstania NATO, który jest paktem obronnym, zwołano do Waszyngtonu konferencję, która wyglądała dokładnie tak same miny ludzi jak konferencja Układu Warszawskiego w Moskwie, dokładnie tak samo wyglądała. Z tą tylko różnicą, że kiedy Amerykanie zażądali zrobienia NATO na pakt agresywny, to tam jest jednomyślność obowiązywała i na szczęście Królestwo Danii się temu sprzeciwiło i dzięki królowi Małgorzacie i jej ludziom, no nie, na to formalnie rzecz biorąc nie jest paktem wojskowym, znaczy agresywnym, i Polska musi brać udział czy nie musi brać udziału w zbrojeniu, ale musi brać udział w pakcie, jeżeli zostanie zaatakowane państwo NATO na obszarze Oceanu Atlantyckiego, na północ od lotniska Raqqa, włączając to Morze Śródziemne. Otóż Iran nie leży nad Oceanem Atlantyckim, w ogóle już nie jest w Morzu Śródziemnym. W związku z czym nie mamy żadnego obowiązku pomagania Amerykanom w kwestii Iranu. I natomiast Amerykanie no, wyraźnie będą chcieli, jeżeli mamy być tym lotniskowcem. Tylko pytanie, przed kim Amerykanie mają nas bronić, bo to jest pewna dziwna sprawa. Ja zawsze byłem uczony za komuny. Wszyscy byli uczeni z reguły na paryskiej kulturze. No i tam wychodziło, że książę Giedroyć zawsze tłumaczył, że jak powstanie niepodległa Ukraina, to się zmieni cała geopolityka w sumie zupełnie inaczej. Otóż powstała niepodległa Ukraina, jeszcze i Białoruś i Litwa. I proszę Państwa, polscy politycy mówią tak, jakby Polska nadal leżała między Niemcami a Rosją, a leży między Niemcami a Ukrainą, czyli klientami Niemiec, i te dwa państwa mają do nas roszczenia terytorialne. I to jest problem, prawda? Nikt tego nie zauważa, poza niektórymi wariatami na prawicy.
A właśnie, a propos prawicy,
to ja okręg królewiecki, przypominam, to jednak jest rosyjski, a nie litewski.
Ale nie domagają się Olsztyna, ani nawet Mrągowa, także...
Ale jak na razie?
Rosjanie przez ostatnie 300 lat zrobili wszystko, żebyśmy nie znajdowali u nich żadnej szansy na jakiekolwiek porozumienie. Już na pewno zrobili wszystko, żeby Amerykanom się łatwiej z nami negocjowało.
To jeszcze zanim popłyniemy na wody geopolityki, jeszcze trochę przepytam pana prezesa i przepytamy wspólnie, co tam się dzieje w tej koalicji, która jest koalicją bez nazwy jeszcze. Kiedy ta nazwa się wykuje?
Nazwa się wykuje w momencie złożenia wniosków o rejestrację.
Kiedy to nastąpi?
Ja tylko staną ogłoszone wybory. Albo nawet wcześniej.
Do tego są potrzebne decyzje gremiów od nas niezależnych.
Decyzje już zapadły tylko.
Tylko czekamy na ich ogłoszenie. Jak przebiega współpraca? Bo jak rozumiem,
znakomicie.
Tak? Trzech tenorów i wszyscy śpiewają w jednej linii?
No, oczywiście zawsze drobne różnice tam są, ale wszystko jest traktowane jako, no, że musimy w tej koalicji być i jesteśmy. Dawno nie byłem w tak mile działającej koalicji.
Tak, i nie ma żadnych różnic zdań, rozdźwięków.
No ale jeżeli są różnice, no to wszyscy akceptują, że różnice mają prawo być, no i tyle.
Jaka jest ten wspólny margines, mianownik, to który państwa łączy?
Nie ma wspólnego marginesu, każdy ma własny program, to są wybory unijne, nie krajowe. I mamy tylko jedno do diabła z Unią Europejską, w obecnym kształcie przynajmniej, prawda? Bo jeżeli by się cofnęła do poziomu tam EWG, a jeszcze lepiej, no nie, w ogóle tam wystarczy.
Węgla i stali, bo to... Pakt węgla i stali.
No, ale to trochę za mało, nie będzie pakt, bo chcemy jeszcze zachować Schengen. Schengen i obszar gospodarczy, prawda, cały. Nie tylko węgla i stali, ale cały obszar gospodarczy. Natomiast po jaką cholerę nam te miliony urzędników w Brukseli, to nie wiem.
Nie, ale to jest tak, że z drugiej strony są głosy chociażby Ruchu Narodowego, że w ogóle nie trzeba się patrzeć na Unię Europejską w takiej czy w innej postaci, trzeba wychodzić i robić polexit jak najszybciej.
No zobaczymy, co da się zrobić.
No ale to jest tak, że zakładacie państwo wspólne listy i pierwszym postulatem jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej?
Zlikwidowanie Unii w tej postaci, w jakiej jest, a co się da zrobić, to się wskaże w praktyce.
A jakimi mechanizmami? A pan prezes będzie startował do Europarlamentu?
Będę startował, oczywiście, już pociągam pewne sukcesy, to trzeba skontynuować.
Nie, ale dopiero co pan prezes zrezygnował z zasiadania w Europarlamencie.
Była rezygnacja taktyczna.
Chciałem wziąć udział w wyborach krajowych. Tutaj to zrobiłem.
To jest odwrotny kierunek niż u pana prezesa i pana cesarza Europy Tuska, który z przyjemnością z wyborów krajowych rezygnuje na rzecz funkcji, widać, no, europejskich.
Ale może wrócić. Odwrotnie. Ale może wrócić.
No to ale zawsze może musieć wrócić, bo to chyba jest raczej tego typu decyzja.
Tylko pytanie o wiarygodność, no bo ktoś pana wybierze, a pan znowu po dwóch, trzech latach złoży mandat.
Ale przepraszam.
Wybiorę prezydenckie
na moim miejscu. Na moim miejscu jest w tej chwili pan Sośniec, który działa wspaniale, więc po jaką cholerę ja muszę tam być. Teraz wrócę i będziemy obydwaj w tym parlamencie europejskim. Ale liczymy, że będzie nas co najmniej 11. Także.
A co z tymi osobami, które po drodze się wykruszyły? Pan Żółtek chociażby?
Pan Żółtek wyraźnie poszedł do panny Lepenówny, a nie w stronę tutaj. Teraz zakłada partię polityczną, czysto dywersyjną oczywiście, żeby nie było żadnej wątpliwości.
Czyli tutaj pogodzenia wśród starych towarzyszy politycznych nie będzie.
No nie, no. Jestem, Bardzo miło, że startuje swoim autorytetem. Podpiera tezę, że Unia Europejska jest do chrzanu. Korzyść z tego jest żadna.
A na tej mapie europejskiej kto jest dla państwa najbliższym sojusznikiem? Jak rozumiem, Liga, front, dawny front narodowy francuski już nie bardzo.
Nie, no to są narodowi socjaliści z reguły. Tam była bardzo, bardzo fajna dziewczyna, siostrzenica pana Le Pena. Ja się pytałem pana Le Pena, dlaczego ona się wycofała z polityki. No, powiedział, że nie wie, z wyraźną irytacją powiedział, że nie wie, dlaczego się wycofała. No naprawdę, to była wielka, no i ona ma się pogląd taki jak my, a nie narodowo-socjalistyczny.
No ale to pan prezes wie, z kim będzie tą Unię Europejską rozmontowywać?
Zobaczymy, no wie pan, tam jest wszystko... Tutaj, jak to się będzie rozmontowywało, bo to, wie pan, różni ludzie mają różne motywacje. Jeżeli na przykład z panem Salvini przecież siedziałem przez 3,5 roku w tej Unii Europejskiej, a to on, nie mieliśmy wcale jakichś dobrych stosunków, bo on jednak ma te takie poglądy, że państwo powinno tym rządzić, etc., etc. On nie chce wolności specjalnej. I właściwie te dwie partie, które teraz rządzą we Włoszech, to łączy tylko jedno, nienawiść do Unii Europejskiej, poglądy inne mają, i to może być to samo i u nas, prawda? Między nami narodowcami łączy nas nienawiść do Unii Europejskiej.
To chciałem powiedzieć, że narodowcy też nie są jakimiś ultraliberałami gospodarczymi.
Nie. Zależy, którzy. Dmowski na przykład był liberałem.
Ale nie żyje już od 100 lat.
Ale obawiam się, że nie będzie startował.
No może już nie wystartować, no ale na przykład Instytut Taylora, Instytut Żybarskiego, Instytut Heidla, prawda? Są tacy ludzie w Unii. Ja wiem, że dzisiaj to raczej ideje do Boszyńskiego.
Właśnie obchodziliśmy 80.
Tak,
rocznicę śmierci, więc
całkiem niedawno na początku stycznia. No dobrze, a dla ciebie, jako dla niezależnego dziennikarza, jak wygląda taki ruch trzech tenorów, trzech króli, jak to niektórzy mówią?
Zawsze to dodaje pewnego kolorytu polskiej scenie politycznej, zwłaszcza, że się pojawiła ostatnio inicjatywa pana profesora Gwiazdowskiego, która wydaje się być grającą na podobnej, że tak powiem, nucie, nawet może, no, być może mniej radykalnej, prawda, bardziej technokratycznej, ale to też może być ciekawe zderzenie, jak wygląda zresztą pan, z tego co pamiętam, pan Gwiazdowski był kiedyś bardzo blisko środowiska Unii Polityki Realnej. Stąd można powiedzieć, że to jest zderzenie, no, kiedyś współpracujących ze sobą myśli, i zobaczymy, jak to po latach wygląda.
No to pierwsze pytanie od razu, to się urodziło do pana.
U nas panowała wściekłość przez pierwsze kilka godzin.
Tak, że konkurencja rośnie?
A potem przyszło otrzeźwienie, że przecież pan profesor Gwiazdowski występuje w staraniach z osłami, żeby rozpieprzyć tę Unię. No to odbiera elektorowi po tym popisowi, a nie nam. Więc to sobie...
No tak, nie ma jednoznacznie antyunijnych...
No to po prostu będziemy musieli trochę więcej się przesunąć jako koalicja w stronę taką bardziej, jakby być narodową. To zrobimy, zobaczy pan, za parę dni. Także zrobimy to i... Już nie jako partia, tylko koalicja.
Już się bałem, że
więcej,
pan...
Więcej Brauna tak tutaj tak, będzie, widocznie pana Grzegorza i tyle, no.
Już się bałem, że pan Janusz Korwin-Mikke przestanie być liberałem gospodarczym i zacznie głosić etatystyczne poglądy, żeby się odróżnić od profesora Gwiazdowskiego. Nie.
Ja nie myślę, że po głębokim namyśle uznałem, że w ogóle dla mnie to jest... Dla mnie to profesor Gwiazdowski, to on właśnie, nie wiem, ile, że tak powiem, jak go do tego przekonano, bo on przez całe lata, przecież co najmniej 10 razy prosili, żeby w różnych wyborach wystartował i tak dalej, zawsze policja nie może wchodzić i tak dalej. No i teraz...
Wspominał o jakichś wekslach w tym filmiku, który zapowiadał, że wystartuje.
Tak. Partia Weksel ma się nawet nazywać, zdaje się. Także była taka złość, że on się do nas nie przyłącza, ale właściwie to on w pewnym sensie rozbija obóz taki prounijny, taki pisowski, że właściwie Unia to w zasadzie jest dobra, tylko coś tam, więc właściwie to nam to nawet może jest jakoś, myślę, że wybora do Sejmu to będziemy stali po jednej stronie, no teraz to jest tam jakieś tam. No.
Ja też tylko z tych ruchów robaczkowych podpytam o Marka Jakubiaka, z takich prostych pytań.
I pan Marek Jakubiak był u nas parę razy na posiedzeniu naszej koalicji. On jest cztery demokrata, więc powiedział, że wejście do koalicji. Wejście do koalicji. Nie, no, ale on powiedział, że NDC to nie jest kierunek narodowy, tak powiedział. Otóż pan Jakubiak były, no i zrobił się demokratyczne głosowanie, czy ma wstąpić na dzień koalicji. Z tego co wiem, 3/4 głosów było za, więc teraz czekamy na jego ruch demokratyczny, czekamy do środy.
To może być właśnie pierwszy test, że tak powiem, sprawności, no bo jeśli faktycznie istnieje pewna konkurencyjność pomiędzy inicjatywą trzech tenorów i inicjatywą profesora Gwiazdowskiego, to może się okazać, że pan Jakub, jak też będzie głosowanie demokratycznie przeprowadzał, gdzie się bardziej opłaca, ma lepsze warunki. Także pierwszy test konkurencyjności może nastąpić właśnie tak. Czysta pragmatyczność może tutaj zwyciężyć.
Ale to wyraźnie jest tak jak cookies bis, czyli że najpierw zakładamy organizację, a potem robimy głosowanie, jaki mamy program. Ale coś takiego było, wie pan co? Było coś takiego w 80 roku. Była taka... To robił taki agent bezpieki nazywa się Milewski. On zakładał porozumienie wielkich przedsiębiorstw. I oni tam robili taką akcję, wielkie przedsiębiorstwa. I oni właśnie założyli tę organizację. My założymy organizację, a potem będziemy głosować demokratycznie ustalić program. No, skończyło się to oczywiście.
Niestety nie było tam przełożenia chińskiego, które po prostu by lata taoizmu tutaj, przepraszam, nie taoizm, no, konfucjanizmu dołączyło do tego, co może by coś z tego wyszło.
No dobrze, padł termin Chiny. Okej, jeżeli nie będzie Unii Europejskiej, to gdzie powinna być Polska umocowana? Gdzie powinna szukać przyjaciół w świecie?
Polska nie powinna być nigdzie umocowana. No, ludzie mówią, że co zrobimy, jeżeli bez Unii? No chcę powiedzieć, że Szwajcaria jest w tragicznej sytuacji. Rozmawiałem ze Szwajcarami. Oni po prostu się boją panicznie Unii. Przecież Unia raz mi już zablokowała granicę, prawda? Zrobiłem blokady, tak jak Berlina Zachodniego zrobili Sowieci.
Na szczęście mam kilka dobrych międzynarodowych lotnisk.
Ale przecież Niemcy też można zablokować.
Otóż nad Wisłą nie mieszkają Szwajcarzy, tylko Polacy.
My na szczęście mamy jednak niewielkie, ale morze. Mamy, graniczymy również z Białorusią, a nawet, jak pan zauważył, z kawaleciątkiem Rosji. Tylko potem, jak z tego końca Rosji tam wyjść dalej na wschód, to jest ciężej. Ale Białoruś mamy, Ukrainę mamy i mamy liczne opcje. Także ja się czuję bardzo swobodnie i ja się całkowicie zgadzam z panem Miłoszem, że gdyby nasi politycy mieli jaja, to by mogliby z tego wyciągnąć bardzo, bardzo duże frukty.
No to podpowiada rozum, to znaczy Amerykanie są na musiku, tak jak się gra w brydża, no to wiadomo jak wistować.
Tak, i Amerykanie rozumieją, kim się postawić tam, to rozumieją.
Amerykanie zdecydowanie byliby gotowi zapłacić oczywiście więcej, ale po co mają płacić więcej, skoro nikt tego nie chce.
Jeszcze sami płacą.
No więc to jest znaczy to nie jest prosta rozgrywka oczywiście, bo wymaga przemodelowania też sposobu myślenia i także racjonalności w negocjowaniu, żeby też nie przeszarżować. Natomiast no, musimy bronić własnych interesów.
Całkowicie się zgadzam.
Chiny, kierunek chiński, no teraz trochę ostudzone nasze kontakty bilateralne.
No to gdyby na przykład Rosja puknęła tam Białoruś albo Ukrainę, to ja natychmiast staję się politykiem prochińskim, prawda? Bardzo ostro, bo na tyłach Rosji chcemy mieć jakiegoś sojusznika, prawda, w tym momencie. Natomiast trzeba powiedzieć, że takie pytanie, które od 10 lat krąży w kręgach politycznych, dlaczego w USA nigdy nie było żadnego przewrotu? Bo jest to jedyne państwo, w którym nie ma ambasady USA. Otóż w Wenezueli była ambasada USA i nagle okazało się, że jak tylko Stany nie uznały rządu pana Maduro, są wyjątkowego buca.
A właśnie, co pan i państwo myślicie o tym, co się dzieje w Wenezueli?
No zobaczymy, jak się zachowa armia, bo no, to jest decydujące.
No to jest typowy kraj południowoamerykański, więc tam armię, że tak powiem, sprawują władzę gdzieś tam w kośćcu. Jeśli armia się w końcu zdenerwuje, bo ileż można doprowadzać społeczeństwo do tego, że będą żyli za $3 miesięcznie, prawda, bo tam...
Wenezuela kraj...
No przy cenie benzyny 5 centów.
No ale to benzyna, nieszczęście dla ludzi, jeszcze na benzynę, że tak powiem, nie chodzimy, tylko ewentualnie nasze samochody. Zyskuje na tym Chile i wszystkie kraje dookoła, bo po prostu tania siła robocza, no wygląda mniej więcej to tak, jak właśnie Polska przy Ukrainie, prawda?
Ale to wszystkie kraje, z wyjątkiem Boliwii oczywiście, rządzi taki sam but. Prawda? Wszystkie kraje łacińskie są przeciwko Maduro i trzeba poważnie poważnie traktować, bo oni z bliska widzą, jak to wygląda.
Inflacja kilka, chyba ponad 1000%, a może kilka tysięcy.
Nie. Tam jest, ja oglądam taki blog, który prowadzi pewien młody chłopak tutaj z Legionowa, zdaje się. I on przebywa stale w krajach Ameryki Łacińskiej i ponieważ nie mam jakichś problemów z jego poglądami, widać, że zdrowo myśli i ocenia tą sytuację, więc no, wygląda na to, że ta inflacja potrafi nawet 10 000% przegonić, i to w bardzo krótkim tempie, bo to są jakieś niesamowite...
Zimbabwe po prostu.
Tam dochodzi do tego, że ludzie walizkami noszą wypłatę z bankomatu, co jest... Kuriozum,
jest taki, nazywa się ten wideoblog Bez Planu.
Tak,
to jest
Bez
Polak,
Planu.
Który
tak,
mieszka w Wenezueli.
Absolutnie państwu polecam.
Ja widziałem.
Znakomity.
Pokazuje, jak wygląda życie w Wenezueli. Tak.
Nie tylko w Wenezueli, bo chłopak w bardzo inteligentny sposób jeździ po całym świecie. Zwiedza też Naddniestrze i generalnie kraje tutaj naszego Bliskiego Wschodu. W rozumieniu oczywiście naszej bliskiej wschodniej granicy, a nie Bliskiego Wschodu jako takiego. Bywa też w Azji, także bardzo interesująca sprawa i nie ucieka od komentarza bieżącego, także to też jest bardzo ważne, bo nie boi się mówić prawdy.
Mamy jakieś uczciwe racje.
Tak, znaczy to wygląda jak dobrze prowadzony rzetelny, analityczny blog.
Ja widziałem znaczek pocztowy z roku tam 20 chyba pierwszego, niemiecki za 10 miliardów marek, ale banknoty Zimbabwe doszły do 5 trylionów, także nie wiem, czy w sensie europejskim czy amerykańskim, ale...
I teraz pojawia się pytanie, czy taka interwencja jest dobra amerykańska, że popiera prezydenta, który z nowego prezydenta, czy drugiego prezydenta, czy antyprezydenta, kontrprezydenta wybranego przez parlament w Wenezueli, czy przeciwko Maduro, który wygrał wybory powszechne, czy to źle, że taka interwencja się dzieje?
Źle, dlatego że jest, w Ameryce Łacińskiej się nie znosi Stanów Zjednoczonych, więc popłacie Stanów Zjednoczonych to jest pocałunek śmierci, to raczej naród się stanie tutaj po stronie Maduro, w związku z spoczonych zupełnie ludzi. Pamiętajmy, że wieś tam ma swoje świniaki i tak dalej, przeżyje, dostaje tam 500+ albo coś takiego od pana Maduro.
Tam jest, prawda? Paczka plus, taka
paczka. Paczka plus coś takiego dostaje, prawda? No i plus ta benzyna po 500.
Nie, ale to panie prezesie, tutaj już nie żartuję.
Ale wieś, to nie Maduro.
Sytuacja jest tam bardzo poważna.
Nie, no to jest skandal.
Frustracja jest naprawdę ogromna tam.
Nie, obalenie, to w ogóle nie dyskutujmy o tym.
Tam dochodzi do tego, że zdaje się banany trzeba sprowadzać na skutek embargo ze Związku Radzieckiego dawnego, czy właśnie z terenów Rosji. Więc no to jest miara upadku.
Ale ja się zastanawiałem, dlaczego rozsądny człowiek, jakim jest jego esencja, Włodzimierz Putin, popiera tych ludzi. Jak zobaczyłem, że Rosjanie przyjęli dwie trzecie nafty, to teraz zrozumiałem, dlaczego on ich popierał.
A właśnie, te kontakty...
No i to, panie prezesie, jest odpowiedź, czy kiedykolwiek możemy negocjować z Rosją, bo po prostu kiedykolwiek się pojawia problem,
jak się, jak
to...
Się nie ma, jak się nie ma pana Maduro, no trudno, no.
No więc właśnie Rosjanie niestety nie mają w sobie pewnego hamulca, który powoduje, że opłaca się z nimi czymkolwiek handlować.
Ja też nie mam hamulca. Jeżeli przeciwnik pozwala, to trzeba grać z drużyną. I wiem, że grać tak, jak przeciwnik pozwala.
No ale panie prezesie, dlatego się bardzo często przegrywa.
Jeżeli to już jest ryzykowna myśl. Właśnie koalicja jest na eurowybory, a co potem?
Potem oczywiście przy wyborach Parlamentu Polskiego.
Bo co jest celem tej
koalicji? Tak, oczywiście to jest celem. Tu rzeczywiście może być pewien problem, bo tak. Z jednej strony oczywiście wspólnego programu te partie nie mogą mieć, zwłaszcza gospodarczego. Z drugiej strony, no nie chcemy być Kukizem BIS, gdzie 1/3 głosuje za, 1/3 przeciw, a 1/3 wstrzymuje od głosu, prawda, co jest typowym zagraniem. A z trzeciej strony, jeżeli dostaniemy te, załóżmy, 20% w tych wyborach, i potem jak się rozpaść, no to ludzie, wyborcy jednej i drugiej partii powiedzą, co wy się zrobili, prawda, z nami, więc no zobaczymy, jaki będzie wynik.
I tak źle, i tak niedobrze. Odnieść sukces dobrze, odnieść niedobrze.
Ja tylko skontroluję, że tutaj 20% sukces w Rzeczypospolitej, to nie tak łatwo bez...
Ale ja chcę panu przypomnieć, że UKIP dostał 1,9 w wyborach do parlamentu brytyjskiego, a 28 w wyborach do parlamentu unijnego.
Tak, także. ale z całym szacunkiem jest... Partia Wolność plus, że tak powiem, Narodowcy plus pan Brown, to nie jest UKIP i to
ale
nie jest...
Ale mamy konkurenta w tej chwili. UKIP ma konkurenta.
Ale Polacy nie mają takiego problemu z Unią Europejską, jak mieli wtedy w Zjednoczonym Królestwie, który by powodował, że ten argument mógłby przeważyć w nastrojach społecznych.
Wybory samorządowe, wszyscy w to wierzą, nie wiem, czy to jest prawda, uratowało dla opozycji hasło polexitu i globalny, masowy lęk Polaków, że jak zagłosują w wielkich miastach na kandydatów PiSu, to będą, to spowoduje wyjście z Unii Europejskiej. Naprawdę. No i to właśnie pokazuje, że polska polityka czasami jest nieprzewidywalna i nie sprawy merytoryczne decydują, tylko emocjonalne.
No to jest dla nas niebezpieczne, bo jeżeli ci zdrajcy z PiSu będą robili te zwrotki przeciwko Unii, będziemy musieli im stale wytykać, że to końcu, to oni nas ciągnęli do Unii, prawda? To się najpamięć Lech Kaczyński to podpisał, to Jarosław Kaczyński nam zachwalał traktat lizboński, prawda? To akurat tak się składa, że oni byli wtedy u władzy, bo oczywiście gdyby wtedy u władzy było PO, zrobiłoby dokładnie to samo, więc nie miejmy żadnych złudzeń, ale akurat to oni robili i niech teraz nie udają, że oni są przeciwko Unii Europejskiej.
Nie, ale tutaj nikt nie udaje.
Podpisali PESCO.
Tutaj właśnie nikt nie udaje. To raczej ja zdecydowanie pamiętam czołowe osoby, które są negocjatorami Prawa i Sprawiedliwości obecnie w rozmaitych sprawach, a teraz są czołowymi europarlamentarzystami. Tam eurorealizm to był główny program polityczny zawsze.
Tu stawiamy te trzy kropki, chyba że jakaś puenta ze strony lidera Partii Wolność.
Nie.
Puenty brak, więc trzeba będzie do tej rozmowy kiedyś wrócić. Miłosz Chlodowski, dziennikarz, grafiki, specjalista od polityki w sieci, kiedyś porozmawiamy o tym, czy porozmawiamy, czy jeszcze w ogóle jest szansa na wolność w internecie, czy można robić wolną kampanię. O, to będzie...
Zawsze można, tylko trzeba się teraz więcej starać.
Tylko za ile?
A no to już kwestia, że tak powiem, rozliczeń międzybankowych.
Facebook, nie, Twitter są jeszcze wolne?
Czy grzywien nakładanych przez...
Powiedzmy, są mechanizmy, które pozwalają się tym bawić, ale są faktycznie droższe. No. Już nie jest tak łatwo jak dawniej.
Już nie jest tak łatwo zrobić nowy ruch Kukiz 15, jak było kiedyś. Miłosz Chlodowski, Janusz Korwin-Mikke, prezes Partii Wolność, jeden ze trzech liderów koalicji.
Nie chcemy robić Kukiz 2.
Nie chcemy, to że nie będą ruchem Kukiz 2.0 ani 2019, tylko koalicją o nazwie niezdefiniowanej jeszcze. Ale już ją wymyśliliście państwo i nie ogłaszacie, czy jeszcze jej nie wymyśliliście?
Wymyśliliśmy.
To jak ona brzmi?
Dobrze. Nie, no to są główne elementy, które zachowajmy na jakiś event, bo to...
Ale tutaj
nie na event.
Nie ma eventu, aha.
Nie na event. Czyli no to... Bardzo poważnych powodów dotrzymamy.
No dobrze, to...
Gdybyśmy to ujawnili, to by się ziemia zatrzęsła.
No to życzymy Polakom, żeby jednak na wiosnę weszli bez trzęsących się ziemi, bo ja bym wolał, żeby trzęsienia ziemi nie było.
17:38, za chwilę wracamy do studia w temacie praw pracowniczych. Zmienimy naszą busolę o 180 stopni.
Popołudnie Wnet.
W studiu Alfred Bujara, przewodniczący Solidarności Handlowej. Dzień dobry, panie
Dzień
przewodniczący.
Dobry,
ustawa o wolnych niedzielach albo zakazie handlu w niedzielę miała być nowelizowana. Nowelizacja utknęła w Sejmie i jej nie będzie. Co się dzieje z tym pomysłem, żeby handel był zakazane, żeby były dni wolne w niedzielę dla pracowników handlu?
Pierwsza jest to ustawa ograniczająca handel w niedzielę, bo przecież te zakupy można zrobić w niedzielę. To nie jest tak jak w Niemczech czy w Austrii, że tam wszystko jest pozamykane, oprócz stacji benzynowych. Ale chcę wyjaśnić Państwu jedną rzecz, że myśmy złożyli projekt obywatelski, który przewidywał właśnie takie możliwości obchodzenia, jak placówki pocztowe, jak sprzedaż na stacjach benzynowych, na dworcach i tak dalej, i tak dalej. No niestety okazało się, że co niektórzy posłowie byli mądrzejsi. Mało tego, mam duże pretensje do Biura Legislacyjnego Sejmu, gdzie panowie fachowcy również mówili, że tak musi być. I dzisiaj mamy na przykład placówki pocztowe, którymi są żabki, w których sprzedaje się alkohol, artykuły spożywcze. Jest to sieć amerykańska, która sobie handluje, pracownicy muszą pracować i przymusza swoich franczyzobiorców do tego, żeby pracowali w niedzielę. No to jest karygodne, bo no, mamy taką sieć, która wykorzystała to i trzeba nowelizować ustawę, żeby wyeliminować takie nieprawidłowości.
I była nowelizacja, była na sejmowej komisji, tak, i została wstrzymana.
Została wstrzymana i to nas dziwi, bo proszę Państwa, lobbying w tej chwili tych sieci wielkopowierzchniowych, tych zagranicznych jest przeogromny. Tysiące różnych artykułów sponsorowanych, zlecają badania, słupki i wykorzystują, gdzie no nie do końca jest prawda, bo nie jest to prawdą, że małe sklepy tracą, proszę Państwa, nie jest to prawdą, że obroty spadają, wręcz przeciwnie, mamy tutaj wyniki GUS-u, że te obroty średnio ponad 8% są wyższe. Pracownicy również nie stracili pracy, brakuje rąk do pracy w tej chwili. A więc to jest ubolewam,
część środowisk pracowniczych mówi, że mały handel bardzo traci na tych rozwiązaniach, że zyskują duże sieci, mali tracą. Jaki pan ma odzew?
Ja tylko jeszcze dokończę, zaraz odpowiem na to pytanie, ale dokończę na poprzednie. Ja ubolewam, że politycy tutaj ulegają temu lobbingowi i tej całej masie medialnej.
Ale politycy PiSu również? Pana, to jest tak, proszę? Że politycy PiSu też ulegają.
Według mnie ulegają, bo gdyby nie, to dzisiaj mielibyśmy tą nowelizację i sprawa byłaby zamknięta. Te nieścisłości, które zostały wprowadzone do ustawy, dzisiaj mogły być wyeliminowane.
Przez Sejm prowadził tę ustawę były szef Solidarności, obecnie poseł PiSu Janusz Śniadek. Jakie pan ma od niego odzewy? To jest tak, że on wskazuje, że partia nie chce w roku wyborczym nowelizacji tej ustawy? Zaostrzenia jej zapisów?
No, tutaj pan poseł mówi, że w najbliższym czasie Sejm się jednak zajmie, ale kiedy, no nie wiadomo. Widzę, że tutaj posłowie strasznie się boją tematu, a temat jest widoczny, jednoznaczny. Nie może tak być, że jedna grupa sieci wykorzystuje, stała się w tej chwili placówką pocztową, daje się takie możliwości, instrumenty. Tu jest, ja mam o to pretensje, że myśmy mówili w czasie prac sejmowych, nie może tak być, że placówka dopuszcza się pracę handlu w placówkach pocztowych i proszę Państwa, tam miała być dopisana i o to też nawet szefostwo Poczty Polskiej prosiło, żeby tam było dopisane, że tylko operator wyznaczony, ten, który świadczy wszystkie usługi, a nie ten, który od raz do roku wydaje paczkę kurierską na przykład. A wszystkie usługi, to wiadomo, jakie poczta świadczy usługi. To nie zostało. Ale wracam już do pana pytania. Pytał pan o te małe sklepiki, które
bo
tracą.
Bo to jest obecnie dojmujący główny argument, żeby ograniczyć, tak, czy to jest... wycofać się z ustawy, że mali tracą, duzi zyskują.
Proszę państwa, panie redaktorze. Tysiące sklepów od 90 roku padało. Jedno miejsce w hipermarkecie powodowało likwidację około 6 do 8 miejsc pracy w tym drobnym handlu. I one upadały. Żadne z elit politycznych w ten czas na te głosy nie reagowało. Myśmy to o tym mówili, że zniszczy się polski handel. Proszę Państwa, i dzisiaj jest sytuacja taka, że ci drobni kupcy, bo mówimy o tych mikroprzedsiębiorcach, oni zyskują. Oni zyskują, mówią, od 20 do 40% obrotów. Mało tego, byłem niespełna jak półtora tygodnia na spotkaniu w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług, gdzie to są właśnie tam zrzeszeni ci drobni kupcy i byli dyrektorzy poszczególnych regionów i mówią tak, panie przewodniczący, proszę państwa, my nie tracimy, my zyskujemy i to pozwala nam przetrwać. Obroty nasze, mówią coś takiego, jakby sięgają okresu sprzed 10 lat. Mówią, to nie był cudowny okres, ale dużo lepszy niż teraz. Na dowód tego, ja i pan poseł Śniadek otrzymaliśmy statuetkę zasłużone dla kupiectwa polskiego. Bardzo piękna, kryształowa statuetka. I proszę państwa, myśmy to nie dostali za to, że likwidujemy przez ustawę, czy ustawa im likwiduje miejsca pracy. A więc to jest dowód na to, że tak nie jest. Ale teraz te wielkie sieci no cały czas lobbowały przeciwko tej ustawie i brakło im argumentów. I teraz wymyślili sobie, że to ci drobni kupcy tracą, tak jak to miało miejsce w Węgrzech, a nie do końca, ale takiego argumentu używają. Że w Polsce zaczął się syndrom ustawy węgierskiej tworzyć, że po roku trzeba się wycofać, bo to kupiectwo polskie upadnie. No to już jest naprawdę śmiechu warte, bo to jest tak jakby, nie wiem, wilk mówi, że zaopiekuje się owcą, a wiemy, że i tak ją zje. Proszę państwa...
W ustawie chodziło o ochronę praw pracowniczych, o to, żeby pracownicy handlu, szczególnie tego wielkopowierzchniowego, mieli wolną niedzielę. Przedstawiciele dużych sieci handlowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców mówią, dobrze, zróbmy taką ustawę, żeby każdy pracownik handlu miał zagwarantowaną odpowiednią ilość wolnych niedziel, ale żeby sam handel mógł się odbywać. Co pan przewodniczący na taką propozycję?
Przeniesienie niektórych zapisów do kodeksu pracy. Proszę państwa, doszłoby do sytuacji takiej, że większość pracowników byłaby zatrudniona od poniedziałku do piątku. A od piątku do niedzieli byliby pracownicy tak zwani weekendowi, bo polskie prawo coś takiego przewiduje i byliby to pracownicy na umowę cywilnoprawną. Proszę państwa, na umowy śmieciowe doszłoby no, do patologii, którą żeśmy już przerabiali, a ta by była super patologią. Stworzylibyśmy pracownika, niewolnika tak zwanego weekendowego. No ale te sieci tak chcą, bo to zyskaliby nawet na kosztach, bo proszę sobie wyobrazić, w tej chwili pracownik zatrudniony na pełnym etacie byłby na jedną trzecią albo dwie trzecie i w tym momencie to są mniejsze fundusz socjalny, mniejsze koszty, a ten pracownik tak zwany weekendowy, to jest tylko umowa cywilnoprawna, bez możliwości urlopu, bez zwolnienia lekarskiego przez Agencję Pracy Tymczasowej.
Wczoraj rozpoczął się strajk Solidarności Handlowej w Oszą.
No to był protest, proszę państwa, bo w tych sieciach...
Protest okupacyjny.
Tak, w tych sieciach, proszę państwa, nie ma dialogu. Myśmy przyszli na spotkanie i komisja zakładowa w Oszą mnie jako przedstawiciela struktur krajowych zaprosiła, poinformowała wcześniej pracodawcy, że ja będę. Pracodawca odpisał, że nie zgadza się, że ja będę. Strasznie się mi boją. Strasznie. Ja nie wiem, co mają do ukrycia takiego. Bo myśmy chcieli rozmawiać, proszę państwa, na temat dialogu. Na tym, żeby był dostęp do pracownika, o tym, o warunkach pracy tych pracowników i tak dalej. Dzisiaj w tych sieciach jest straszne przemęczenie, przeciążenie pracą. Pracownik wykonuje pracę za kilka osób przy również bardzo niskim wynagrodzeniu. I proszę państwa, i to są nasze postulaty, to trzeba zmienić. Mamy w tej chwili referendum strajkowe w Biedronce. Tam też są postulaty przede wszystkim poprawy warunków pracy. W tej chwili to jest praca niewolnicza z powrotem, to jest wyzysk pracowniczy i my jesteśmy tylko tanią siłą roboczą kapitału zachodniego. I proszę państwa, to jest bardzo smutne, że te sieci sobie pozwalały, bo miały takie przyzwolenie od lat 90., pozwolenie ówczesnych elit politycznych, rządów. I teraz to trzeba zmienić. I ja apeluję do premiera o zmianę tego, bo to trzeba w tej chwili zmienić. Skoro jest dobra zmiana, to również sięgnijmy po to i nie pozwólmy, żeby ten pracownik był niewolnikiem, białym niewolnikiem w Unii Europejskiej, w Europie Środkowej, w Polsce, bo pracownicy tak mówią sami o sobie.
Protest, być może referendum strajkowe, czy jak rozumiem, czeka nas.
W Biedronce duża się rozpoczyna, szansa, żeby... tak, tam też są bardzo straszne warunki pracy, tam są właśnie roszczenia poprawy warunków pracy, to znaczy, aby więcej pracowników było zatrudnionych, żeby te kobiety nie musiały, no, takiej dużej ilości towaru przenosić, a widzimy to jako klienci, zobaczmy, co się dzieje dzisiaj w tych sklepach. No jest straszny bałagan, jest straszny, no nieład, tam jest za dużo towaru na metr kwadratowy. No, proszę Państwa, jeszcze do tego dochodzi, wracając do Wolnej Niedzieli, to jeszcze jeden wątek mi się przypomniał, że te sieci oprócz tego, że mówią, że małe sklepy upadają z tego powodu, to jeszcze no, wymyśliły coś takiego, że Biedronka się prawdopodobnie ma zamknąć, tak słyszeliśmy. Nie wiem, czy to jest do końca będzie prawdą, czas pokaże. Ubiegły rok stratą, a to była jedyna sieć, która płaciła, no niewielka, ale płaciła podatki w Polsce. I zwalić to na Wolną Niedzielę. Proszę Państwa, ale to nie, zobaczmy, co się dzieje. W tej chwili te pomarańczowe ceny w Biedronce, to według mnie to jest dumping cenowy. Dlaczego tego Łokik nie zbada? Gdzie tu jest odpowiednie urzędy państwa? Bo skoro tak, to my wiemy, dlaczego już będzie strata i zwalanie tego na Wolną Niedzielę. To jest naprawdę bardzo, bardzo nieetyczne działanie. No ale w Polsce prowadzi się od wielu lat dumping społeczny, jeśli chodzi o handel. No i okazuje się dumping cenowy.
Powiedział Alfred Bujara, przewodniczący Solidarności Handlowej. Bój o nowelizację i o w ogóle przetrwanie ustawy o ograniczeniu
handlu. Ale również
handlu,
o warunki, panie redaktorze,
również o warunki pracy.
Warunki pracy pracowników handlu, bo one ulegają pogorszeniu, one się nie poprawiają. I tutaj trzeba pomocy państwa, pomocy politycznych zmian. I myślę, że w tej chwili PiS podejdzie do tej sprawy poważnie, bo jak nie, to straci część właśnie tego elektoratu, bo
to już ostatnie pytanie, bo tam za drzwiami czeka jeszcze jeden bardzo istotny gość. Były posiedzenia Solidarności jest w Żenie, nie tylko na Śląsku, w Związku NSZZ Solidarność. Czy będzie pierwszy jakiś duży strajk, duża manifestacja w Warszawie pod auspicjami Solidarności? Czy na to się zanosi?
Jest komitet strajkowy powołany, Komisja Krajowa się przekształciła, jest wiele postulatów. No, te postulaty w większości dotyczą sfery budżetowej, bo tutaj rząd jakby jest partnerem.
Ale to jest tak, że te problemy narastają, że są i górnicy, i budżetówka, i handel, że to wszystko tak, będzie podawać, że będzie jakiś strajk ponadbranżowy w Solidarności?
Ja mam takie wrażenie, że no, opozycja jest tak silna i tak mocno wrzeszcząca, że PiS troszeczkę się boi i uważam, że robi błąd, bo otwieranie się na inne grupy społeczeństwa to jest błąd, bo elektorat Platformy nigdy nie zagłosuje na PiS.
Ale to już nie chodzi mi o traci... polityczną, tylko chodzi mi o sytuację w związku, panie przewodniczący. Krótkie, no, szybkie, proste pytanie.
Sytuacja w związku, jest wiele postulatów, które chcieliśmy, aby rząd wprowadził. W tej chwili nic takiego się nie dzieje. Jest ustawa, która no, chroniłaby tutaj również i pracowników, którzy organizują się związki, a w tej chwili dzisiaj tych pracowników się wyrzuca dyscyplinarnie, niszczy, a samych członków namawia do wypisywania się z związku.
Pan będzie namawiał na to, żeby był jakaś manifestacja Solidarności albo strajk Solidarności taki ogólnopolski?
Te postulaty, tak jak wspomniałem, nie są postulatami naszymi. Tutaj branży, sfery usług czy sfery sektora finansowego, który reprezentuje, są w większości postulatami no, budżetowymi, sektora budżetowego, a więc tych podmiotów budżetowych. A więc ja tutaj no, nie wypowiadam się w tej kwestii, nie...
Ale w związku temperatura jest nieco wyższa niż zwyczajnie, niż rok czy dwa lata temu.
Tak, jest nieco wyższa, jest duże niezadowolenie właśnie z takiej bierności tutaj rządu.
7.54 powiedział Alfred Bujara, przewodniczący Solidarności Handlowej, a my za sekundę dosłownie wracamy do studia.
Dziękuję.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet. Już siedzi w fotelu mecenas Stefan Hambura, współautor i promotor takiej inicjatywy jak Straty Wojenne.pl. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Można się rozsiąść o godzinie 17.55 w fotelu i zrelacjonować, jak wyglądają te polskie boje o odszkodowanie za drugą wojnę światową.
Te boje są, toczą się. Widziałem też tutaj na stronie, na Twitterze, widziałem, pan redaktor anonsował nasze dzisiejsze spotkanie i tam też było pytanie właśnie o te sprawy jednego z twitterowiczów, pytanie o mniejszość polską w Niemczech, o odszkodowania, straty wojenne i tak dalej.
To mamy o czym rozmawiać.
Mamy o czym rozmawiać i też myślę, warto wspomnieć o takim ataku, który jest prowadzony od dłuższego czasu przeciwko Narodowemu Bankowi Polskiemu. Bo to jest, bym powiedział, taka akcja, która chyba już jest szykowana od dłuższego czasu. Teraz Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, szykuje się twardy Brexit i Niemcy będą dążyły do tego, rząd niemiecki, ażeby przejąć kontrolę nad kontynentalną Unią Europejską, być może powstaną tak zwane Stany Zjednoczone Niemieckiej Unii.
Na pewno wiemy, że jest ustawa, również jedna z ustaw dotycząca NBP-u, którą zgłosiła partia rządząca, ma być przyjęta, być może także w trzecim czytaniu przegłosowana na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu już w najbliższą środę. Tak jest, 30 stycznia, co by jakoś współgrało z takim atakiem na bank, czy to jest... Sugestia pana mecenasa.
Ja myślę, że to jest być może pewne odparcie ataku, ale to nie powinno wystarczyć. Trzeba sobie przypomnieć wystąpienie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera z września 2017, który mówił o tym, że euro powinno być walutą całej Unii Europejskiej, tak? I to teraz ta sytuacja się nadarza. Sprzed kilku tygodni wystąpienie pani kanclerz Angeli Merkel, która mówiła, że państwa narodowe powinny być obecnie gotowe do oddania suwerenności. I to się wszystko tak szykuje, krok po kroku. Mamy też orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października zeszłego roku. To był ostatni dzień kampanii samorządowej. Orzeczenie to spadło jak grom z jasnego nieba, jednoosobowo. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała takie orzeczenie i myślę, że to są wszystkie wątki, które się teraz pojawiają i które powinny niepokoić i warto też przytoczyć informację prasową właśnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tego 19 października i teraz cytuję: postanowienie wiceprezesa Trybunału znajduje zastosowanie z mocą wsteczną do sędziów Sądu Najwyższego, których te przepisy dotyczą. No, moc wsteczna ustaw jest bardzo dyskusyjna. Tu bym bardzo zwracał na to też uwagę, na nieobliczalność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo on jest nieobliczalny, jest de facto następnym ciałem politycznym. Jeżeli nie ograniczymy tutaj działania Trybunału Sprawiedliwości, będziemy wszystko akceptować ze strony Luksemburga, bo tam ma siedzibę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to za chwilę będzie posprzątane i czekam też, ażeby za niedługo wypowiedział się Polski Trybunał Konstytucyjny. Mamy bardzo dobry wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczący traktatu akcesyjnego. To jest jak Polska przystępowała do Unii Europejskiej, tam wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny powoływał się na artykuł 8 ustęp 1 polskiej konstytucji, która mówi, że najwyższym prawem jest konstytucja, że konstytucja tu obowiązuje. I takich zapisów nie ma w innych konstytucjach, innych państw członkowskich. Myślę, że z tego powinniśmy korzystać i bronić tutaj polskiej waluty, polskiego złotego, bo on jest czymś bardzo dobrym i tutaj wtedy, jeżeli złotego obronimy, to wtedy też będzie inna polityka pieniężna możliwa. Jeżeli oddamy wszystko w ręce eurokratów do Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli tutaj zostanie wprowadzone euro, no to wtedy już mamy posprzątane, a tak w cudzysłowie ta maszynka do drukowania pieniędzy nadal znajduje się w Polsce i o to trzeba walczyć i myślę, że trzeba sobie zdać sprawę przy tej całej złożoności, że ten atak jest skierowany bezpośrednio na Narodowy Bank Polski i prezesa, który jest gwarantem tego, prezesa Glapińskiego, który jest gwarantem tego, że tutaj walczy o polską złotówkę.
Chociaż być może prezes i jego otoczenie samo sobie zasłużyło na taki atak, bo być może w domenie publicznej pewna modestia co do wysokości zarobków byłaby wskazana.
Ja myślę, że tu nie zgodzę się z panem redaktorem, bo kto ma pracować w Polskim Banku Narodowym? Dobrzy ludzie, bardzo dobrzy. Jeżeli spojrzymy na zarobki w prywatnym sektorze bankowym, no to nie porównujmy tego. Tam też o wiele więcej się zarabia i nie chciałbym, żeby zabrakło fachowców w Narodowym Banku Polskim, bo ludzie też muszą być dobrze opłacani, żeby dobrze wykonywać swoją pracę.
Tak, tylko że pensja powinna jakoś korelować po pierwsze ze stanem gospodarki kraju, w którym się żyje. Nie może być tak, żeby pracownicy banków zarabiali niemalże tyle samo, co kanclerz Niemiec, bo Polska to trochę biedniejszy jeszcze kraj.
Ale kanclerz Niemiec też tak dużo nie zarabia. Wiemy, że Gerhard Schröder po swoim czasie kanclerskim poszedł w kierunku rosyjskim. I to pokazuje, że tutaj nie ma ograniczeń i myślę, że warto opłacać dobrze swoich urzędników, bo wtedy jest gwarancja, że wykonują dobrze i bardzo dobrze swoją pracę i tu na tym bym nie oszczędzał, bo to jest takie oszczędzanie w złym miejscu.
Być może to jest temat zupełnie i całkiem poboczny, jeżeli chodzi o dyskusję o naszą walutę, bo wydaje się, że zgoda wśród Polaków jest jak w mało której sprawie, że warto złotówkę zachować i wszystkie sondaże pokazują, że zwolenników wstąpienia do strefy euro raczej nie przybywa, a nawet ubywa.
Zgadza się, ale tutaj mamy do czynienia z nieobliczalnym Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ale to jest tak, panie, że prawnie można jakoś zmusić Polskę do przyjęcia euro?
A jak będzie odpowiednia wykładnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Liczył ktoś z tym, że Trybunał Sprawiedliwości tak zaingeruje w polską kampanię wyborczą? Nie. No to patrzmy na to, uczmy się i zabezpieczajmy się na przyszłość.
Nasza konstytucja wprost mówi, że naszą walutą jest złoty polski.
Nie mówi...
Ale taki jest sens tego zapisu.
Sens nie do końca, bo tam jest...
Jest nie rola MBP opisana...
Tak, ale nie ma złotówki jako...
Słowo nie pada, to
tak
prawda.
Tak jest zważmy na to i przygotujmy się na te ataki i przygotujmy się dobrze, a takim, myślę, przygotowaniem się do tych ataków to jest też podnoszenie kwestii historycznych z czasów II wojny światowej, bo pokażemy w ten sposób Niemcom, bo to jest głównie atak, który kierowany jest z Niemiec, pokażemy wtedy Niemcom, że mają miękkie podbrzusze i wtedy Polska i Polacy mogą się też bronić, bo w tym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I te wątki musimy w naszych wzajemnych polsko-niemieckich relacjach podnieść. Mam tutaj też na stole sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-45. Wydało to Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. To jest ze stycznia 1947 roku. Tu mam konkretnie...
Wznowienie.
Tak, jest wydawnictwo Anna Baza wydane i z bardzo dobrym wstępem profesora Krzysztofa Miszczaka z SGH. Polecam tę lekturę i przygotowujmy się i róbmy swoje, zabezpieczajmy te dowody, wszystko to, co... to teraz możemy wykorzystać, przygotujmy. Mam tutaj na przykład taką książkę Warszawskie dzieci i zacytuję króciutko. Tu jedno z takich dzieci relacjonuje. Tym razem mamy wynosić z piwnic, z pobliskich domów mieszkalnych ubrania i futra. Z metodyczną pedanterią Niemcy kradli do ostatka przed zniszczeniem miasta. Koniec cytatu. To pokazuje, że mamy podstawy do tego, żeby dochodzić roszczeń, bo po powstaniu warszawskim, zanim Warszawa została zniszczona, Niemcy wykorzystali ten czas, który był im dany i wywożono tysiące wagonów mienia ruchomego z Warszawy. I właśnie tu to jedno z dzieci mówi w tej książce Warszawskie dzieci, że właśnie pomagało przy tym, było zmuszane do pracy. I jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego nie udokumentujemy, to będziemy niestety znowu nie wykorzystamy tej szansy, która się pojawia w tym roku. A to są straty i szkody, które trzeba teraz liczyć i trzeba podnosić, trzeba te pozwy składać w polskich sądach przeciwko Republice Federalnej Niemiec.
To jest jedna droga. Inną drogą idzie strona rządowa, która powołała parlamentarny zespół, który pracuje, powiedzmy, coś opracowywuje, jakiś raport ma być któregoś miesiąca, któregoś roku gotowy. Za to odpowiada pan poseł Mularczyk. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że jest to kwestia ważna i że Polska będzie się o te odszkodowania ubiegać. Jak pan ocenia te działania i rządu, i szefostwa partii, i parlamentarnego zespołu?
Przypominam sobie, że pan poseł Arkadiusz Mularczyk kilka terminów nam już podawał. Przy tym fakcie, że mamy to sprawozdanie z 1947 roku i tak dziwi tak długi okres czasu, który jest poświęcany tutaj na pracę w tej materii, bo myślę, że mamy wiele rzeczy tutaj już w archiwach gotowych i to powinno zostać jak najszybciej wykorzystane. Później była mowa o grudniu 2018, później słyszałem chyba styczeń 2019, styczeń nam już się powoli kończy. Także zobaczymy, kiedy ten raport powstanie. Być może rządzący boją się tego tematu w naszych wzajemnych polsko-niemieckich stosunkach, a myślę, że nie powinni się bać, jeżeli porównamy to z tym atakiem politycznym i z tym, że jest prowadzony atak na Narodowy Bank Polski i bez żadnego problemu to jest przeprowadzane, a my czekamy z odpowiedzią. Myślę, że ta odpowiedź powinna nastąpić jak najszybciej i natychmiast.
A jaka jest szansa na uzyskanie odszkodowania takiego prywatnego dla konkretnej osoby, która zgłosi swoją krzywdę, to co wycierpiała i to co straciła w czasie II wojny światowej, do polskiego sądu i tam zaskarży obecną Republikę Federalną Niemiec?
Republika Federalna Niemiec według własnej niemieckiej doktryny jest następcą prawnym III Rzeszy, także tutaj nie ma żadnego problemu co do ciągłości. Już we Włoszech od 2013 roku, kiedy to włoski Trybunał Konstytucyjny się w tej sprawie wypowiedział, we Włoszech jest pozywana Republika Federalna Niemiec. 2-3 tygodnie temu pani kanclerz Angela Merkel była w Grecji, tam była przyjmowana przez premiera i prezydenta prezydenta Grecji. Grecy, jeden i drugi premier i prezydent podniósł sprawę reparacji od Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli przejdziemy do odszkodowań, które są, które się należą Polakom, myślę, że teraz trzeba składać jak najszybciej pozwy przeciwko Republice Federalnej Niemiec. Z jednej strony mamy do czynienia z immunitetem jurysdykcyjnym, to znaczy z problemem pozywania Republiki Federalnej Niemiec tutaj w Polsce, ale w październiku 2017 roku wpłynął do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego wniosek 100 posłów w sprawie immunitetu jurysdykcyjnego, wykładni tego immunitetu jurysdykcyjnego, to znaczy możliwości pozywania Republiki Federalnej Niemiec przed polskimi sądami. I tutaj też czekamy na orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że za chwilę takie orzeczenie zapadnie.
A kiedy takie wnioski wpłynęły?
Ten wniosek wpłynął pod koniec października 2017 roku, to już ponad rok, także myślę, że powoli powinien
Praktyka innych państw jest jaka, bo nie tylko Polacy najwięcej wycierpieli od nazizmu w czasach II wojny światowej, ale inne kraje też
nie. Ja bym tego nazizmem nie nazywał, bo to tak neutralizujemy to.
Niemieckiego nazizmu.
No możemy się na to jako kompromis zgodzić, ale działań niemieckich podczas II wojny światowej bym tak to nazwał.
Nie będę się kłócił, bo pewnie by w tej sprawie pan mecenas rację posiada. Mniejsza o słowa, jakie są przypadki europejskie? Czy ktoś już przetarł Rzeczpospolitej i jej obywatelom drogę?
Zaczęliśmy przecierać. 7 września 2018 roku został złożony pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W imieniu pana Adama Kowalewskiego razem z mecenasem Jerzym Krzekotowskim składałem taki pozew i już został złożony. I tu chciałem zwrócić uwagę na to, że w tych sprawach dotyczących zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa, polski ustawodawca w 2018 roku wprowadził zmianę i w tych sprawach nie trzeba uiszczać wpisu sądowego, to znaczy te sprawy są wolne od wpisu sądowego i myślę, że teraz, jeżeli będziemy
jakaś
składać...
Jakaś rozprawa się odbyła, czy jeszcze...
Jeszcze nie, czekamy. Sąd próbował tutaj tak okrężną drogą trochę nas przyblokować, bo zażyczył sobie zaliczki 5000 zł na poczet tłumaczeń. Tutaj odpisaliśmy, powołując się na polską konstytucję, że jest to ograniczenie prawa do sądu i sąd to zrozumiał, sąd okręgowy w Warszawie. W odpowiedzi napisał nam, że w tych sprawach będzie rozstrzygał na końcu postępowania i słusznie. I mam też taką prośbę do posłów, którzy nas słuchają lub będą odsłuchiwać, ażeby wystąpić z taką inicjatywą ustawodawczą, bo nie wystarczy, żeby zwolnić z kosztów postępowania sądowego, żeby zwolnić właśnie te osoby, które występują w takich sprawach, również z kosztów tłumaczenia, bo głównym pozwanym będzie tutaj Republika Federalna Niemiec. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny się z tym upora, z tym immunitetem jurysdykcyjnym, to nie widzę żadnego problemu, żeby te pozwy były składane w całej Polsce. Myślę, że już teraz warto te pozwy składać w całej Polsce, żeby już przed 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej właśnie Niemcy wiedziały, co to była II wojna światowa w Polsce.
Nie jest to trudny rachunek. 80 lat minie od wybuchu II wojny światowej 1 września tego roku, czyli ofiary bezpośrednio, osoby, które wycierpiały w wyniku działań wojennych, w większości już nie żyją.
Ale jeszcze żyją i to jest...
To w podeszłym wieku.
W podeszłym wieku. Ja myślę, że warto, ażeby te osoby też osobiście składały, to znaczy osobiście przez pełnomocników, albo osobiście składały pozwy w polskich sądach, bo to pokaże stronie niemieckiej, ile osób jeszcze żyje i jaka niesprawiedliwość działa się przez te kilkadziesiąt lat.
A jest jakakolwiek szansa prawna? Czy jest taki mechanizm prawny, który pozwala synom, wnukom tych osób, które utraciły majątek, żeby teraz w ich imieniu i także jako spadkobierców swoim własnym występować do sądu?
Oczywiście. Ten pozew pana Adama Kowalewskiego 7 września 2018 roku to był pozew tak zwanej drugiej generacji, bo pan Adam, ojciec pana Adama był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, między innymi Auschwitz, gdzie Mengele przeprowadzał na nim eksperymenty pseudomedyczne i właśnie pan Adam też urodził się z porażeniem mózgowym i to właśnie też jest podawane w uzasadnieniu, podaliśmy, że też jako druga generacja ma do czynienia ze skutkami II wojny światowej. To wykorzystują też strona, to wykorzystuje też strona żydowska, też nawet o trzeciej generacji wnukach się mówi, że te rodziny cały czas żyją z traumą II wojny światowej i z traumą ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, które zostały dokonane.
Poza Izraelem są jakieś inne państwa, które występują na drogę prawną o odszkodowanie jako państwa i wobec Niemiec i także obywatele na taką drogę wstępują.
No we Włoszech jest Republika Federalna Niemiec pozywana i tam już są pierwsze zasądzane sprawy. I jak już mówiłem, Włosi, trzeba na to zwrócić uwagę, to sojusznik III Rzeszy. I Włosi są o wiele dalej. Nie boją się politycznie, nie mają tego zahamowania, które wielokrotnie występuje w Polsce i w Polakach, ażeby pozywać Republikę Federalną Niemiec. Są, bym powiedział, konkretni i pozywają Republikę Federalną Niemiec. Jak mówię, Grecja też już występuje z reparacjami oficjalnie i życzyłbym sobie, żebyśmy właśnie w tym roku bardzo szeroko poszli w tych sprawach, zarówno indywidualnie, jak i co do reparacji stosunek państwa do państwa, państwo polskie i państwo niemieckie.
W takich prywatnych sprawach, które są z powództwa konkretnych osób, wsparcie ze strony rządu się pojawia, ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości?
Nie widziałem do tej pory. Ale liczę na to, że będzie ustawa, będzie inicjatywa ustawodawcza i że te osoby będą też zwalniane z kosztów tłumaczeń.
Powiedział nas Stefan Hambura, prawnik, który reprezentuje przynajmniej jak na razie jedną osobę, która będzie...
Inne też już wcześniej, ale to już jest cały proces, to już się dzieje od kilkunastu lat i myślę, że kulminacja powinna nastąpić w tym roku 2019 i przygotujmy się do tego ogólno, społecznie oddolnie, ażeby rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie bał się tego tematu.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Stefan Hambura, mecenas, był ostatnim gościem Popołudnia Wnet. 16 minut po godzinie 18 na zegarach.
Dziękuję
ja się
bardzo.
Z Państwem żegnam. Jutro w poranku Wnet przywita się Krzysztof Skowroński, oczywiście o godzinie 7:07, a my w popołudniu oczywiście o godzinie 16:00 punktualnie. My również powiemy sobie dzień dobry. Realizował Dariusz Konkol, Łukasz Jankowski. Witam, żegnam Państwa bardzo serdecznie.